Za nieco ponad tydzień początek wielkiego sportowego święta, 26 lipca w piątek w Paryżu rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie. W tym tygodniu poznaliśmy skład całej reprezentacji, która pojawi się we Francji. Polacy zapewnili sobie występ między innymi w lekkoatletyce, w pływaniu, boksie, kajakarstwie, wioślarstwie, żeglarstwie, szermierce, tenisie stołowym, zapasach i kolarstwie. Podczas Igrzysk rozegranych zostanie 329 konkurencji w 32 dyscyplinach. Udział w rywalizacji o medale weźmie 10,5 tysiąca sportowców. Do Paryża pojedzie 213 reprezentantów Polski. Po raz pierwszy w historii w biało-czerwonych barwach wystartuje więcej kobiet niż mężczyzn. Między innymi o tym z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem rozmawiał Krzysztof Kuzak z Polskiego Radia.
No wyjątkowa sytuacja, bo też i wyjątkowe igrzyska w stulecie uczestnictwa biało-czerwonych w imprezie tej rangi i po raz pierwszy w historii więcej kobiet.
Tak, to prawda, 113 kobiet, 100 mężczyzn, to jest coś niesamowitego. 213 zawodników jedzie na Igrzyska Olimpijskie. Liczymy na to, że ta reprezentacja Polski da nam dużo radości. I to, co pan powiedział, w 1924 roku pierwszy start reprezentacji olimpijskiej na Igrzyskach Olimpijskich.
Też w Paryżu.
Też w Paryżu, dwa pierwsze zdobyte medale. Teraz mamy już 298 zdobytych w letnich.
Brakuje dokładnie dwóch do tego, żeby było 300.
Tak, zdobytych w letnich Igrzyskach Olimpijskich. Liczymy na bardzo dobry start reprezentacji olimpijskiej, liczymy na wiele medali. Też pierwszy raz w stuletniej historii startów na Igrzyska Olimpijskie organizujemy Dom Polski. Dom Polski, czyli dom, który ma być promocją Polski poza granicami państwa. To ma być dom naszych sportowców, dziennikarzy, kibiców. Kultura ze sztuką będzie się uczyła, sport, więc naprawdę dom, który ma być miejscem reprezentacyjnym dla polskich sportowców, dla spotkania z sportowców z rodzinami. Liczymy, że będzie bardzo udany projekt.
Jaki wynik zadowoli prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego?
Każdy medal jest na wagę złota i każdy medal zdobyty przez naszych sportowców jest bardzo ważny dla całego polskiego sportu. Ja chciałbym, żeby tych szans medalowych było dużo więcej, a tych zdobytych medali jakby było 16, to byłoby cudownie.
Z ostatnich igrzysk reprezentacja Polski przywiozła 14 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych. Ile zdobędziemy na tych igrzyskach? Jakie szanse ma nasza reprezentacja sportowców? O tym porozmawiamy dziś w Radiu Szczecin na wieczór z naszymi gośćmi, a są nimi dziennikarze sportowi, którzy również na tych najbliższych igrzyskach olimpijskich w Paryżu będą relacjonować wydarzenia i zmagania naszych zawodników. Jarosław Marędziak, dziennikarz Telewizji Polskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I nasz redakcyjny kolega Artur Dyczewski, dziennikarz Radia Szczecin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zanim o tych szansach naszych sportowców, naszych reprezentantów, to chciałabym zapytać was, co będziecie relacjonować, jakie zmagania?
Artur, zaczynaj.
W jakich dziedzinach?
No ja tradycyjnie sporty wodne, bo tak się jakoś utarło, że dziennikarze ze Szczecina to...
Blisko wody.
Blisko wody i wszystko wiedzą na temat kajakarstwa i wioślarstwa. No jeszcze do niedawna były sukcesy, jeżeli chodzi o naszych wioślarzy. Przecież pamiętamy złoty medal Igrzysk Olimpijskich czwórki podwójnej w Pekinie. W składzie tej czwórki dwóch zawodników AZS-u Szczecin, Konrad Wasilewski i Marek Kolbowicz. No i tak przyjęło się w radiowej jedynce, że od wielu lat sporty wodne, wioślarstwo, kajakarstwo robią dziennikarze ze Szczecina, bo przede mną robił je Cezary Gurjew, który też tu pracował w Radiu Szczecin. Więc ja mam wioślarstwo, kajakarstwo, więc oba tygodnie igrzysk zajęte. Na dodatek jeszcze tam w grafiku widziałem, pojawił się jakiś mecz koszykówki 3x3, a także mecz fazy pucharowej siatkówki plażowej, ale to jeżeli naszych reprezentantów w siatkówce plażowej zabraknie, no to chyba tego nie będę musiał relacjonować. Być może na miejscu jeszcze się okaże, że dostanę jakąś inną dyscyplinę sportu, bo tak na przykład miałem w Pekinie.
Trzeba być czujnym.
Gdzie nagle otrzymałem strzelectwo i całe szczęście, że Jarka spotkałem na tej strzelnicy, bo chociaż mnie pokierował, gdzie należy pójść, bo ja oczywiście od razu tam, gdzie rozgrywany jest finał i się dziwiłem, że już przecież za 15 minut rozpoczęcie tych zawodów,
a tu
nikogo nie ma. No, okazało się, że oczywiście poszedłem na salę, gdzie miał być rozgrywany ścisły finał, walka o medale, ale zupełnie gdzie indziej były pojedynki eliminacyjne. rekreacyjne, więc mogą mnie też takie niespodzianki spotkać.
Tak, ten Szczecin mocno jest związany z wodą, bo rzeczywiście z wioślarstwem i kajakarstwem na antenach Telewizji Polskiej też od lat jestem mocno związany, ale jadę do Paryża w troszkę innej roli. Tym razem nie będzie można nas usłyszeć, ale za to będziemy odpowiedzialni za sport, którym rozkochał mnie mój tata, w którym generalnie rozpoczynała się moja przygoda w ogóle ze sportem w mediach, czyli siatkówką. Jesteśmy odpowiedzialni dużą polską grupą za wszystkie transmisje telewizyjne, które będą pojawiały się na całym świecie, niezależnie od tego, czy panie, czy panowie. Więc ja się siatką absolutnie od początku do końca będę zachwycał i pewnie się jej tam najem, przejem. Daj Boże, żeby to się skończyło jednym, może dwoma medalami naszych reprezentantów. To już będzie w ogóle rewelacja.
Trzymamy kciuki. A powiedzcie mi, bo to jest bardzo interesujący, myślę, też wątek dla naszych słuchaczy. Czy jak się jedzie na takie wielkie wydarzenie sportowe, jakim są Igrzyska Olimpijskie, to się widzi więcej niż my tutaj przed telewizorami czy przed radioodbiornikami, bo też trzeba powiedzieć, że co prawda niektórzy mówią, że w radiu nie widać, ale ja uważam, że widać. Czy mniej? Czy to zależy tak naprawdę? Bo pewnych rzeczy się nie widzi, a pewne rzeczy widzi się i to głębiej.
No ja mam taki przykład bardzo mocny dla państwa, bo pewnie nie wszyscy zdają sobie sprawę, ale medialne zakazy czy nakazy obowiązujące na igrzyskach powodują, że na stanowiskach komentatorskich my jesteśmy w ogóle odłączeni od internetu. Nie możemy podglądać innych aren. Chodzi o to, żeby z jednego miejsca wykupionego na przykład nie komentować zupełnie innej areny. Efekt jest taki, że generalnie są momenty albo długie godziny, w których nie wiemy w ogóle, co się dzieje na świecie. I tak ze strzelectwem, o którym mówił Artur, ja miałem taką okazję oglądać i podziwiać medalową ceremonię, no będę musiał powiedzieć akurat ten kraj, chociaż staram się tego nie robić od kilku lat, Rosjanka i Gruzinka, które wyszły na podium, zaczęły się bardzo mocno pozdrawiać, całować, tam się pojawiły łzy. Ja nie miałem zielonego pojęcia, że od rana w ogóle wybuchła wojna, która w ogóle już zupełnie zmieniła ten przekaz. Dobrze, że akurat ten przekaz i te emocje udało się w jakikolwiek sposób sprzedać. No i to są rzeczy, które nas mogą generalnie zabić. No, wszystkim się wydaje, że można tak oglądać, jak czy słuchać, jak tutaj na miejscu, to nie jest tak łatwo przejść z jednej na drugą arenę. My czasami wybieramy w tych wolnych chwilach, momentach, żeby zobaczyć polskich reprezentantów i rzeczywiście jest szansa i pewnie Artur nie odpuści. Na pewno będzie na kortach Rolanda Garrosa. Jestem przekonany, że tam zdjęcie stamtąd z nim zobaczymy. Natomiast to są pewne wybrane rzeczy. My zajmujemy się przede wszystkim tym, na co zostaliśmy danego dnia wyznaczeni. Nie jest to wbrew pozorom łatwa rzecz, bo często dowiadujemy się o sukcesach nawet naszych reprezentantów dopiero pod wieczór, kiedy będziemy wreszcie mieli dostęp do internetu. No nie jest to łatwe.
Ja powiem tak, Agata, jeżeli chodzi o te dyscypliny, które mam do komentowania, to oglądam praktycznie wszystko, bo każdy wyścig eliminacyjny, półfinały, finały, walkę o medale, ceremonię medalową, więc wioślarstwo, kajakarstwo zawsze oglądam. To, co mówił Jarek z tymi wynikami, w radiu jest troszeczkę inaczej, bo łączymy się z tymi różnymi arenami, gdzie ewentualnie startują polscy sportowcy, więc przy okazji takich łączeń mogę usłyszeć, jak spisują się nasi reprezentanci, ale z reguły jest to tak, że gdy się kończą zmagania na torze kajakowym, czy też zmagania wioślarzy i po nagraniu wypowiedzi, rozmów z naszymi reprezentantami udaje się najpierw do biura prasowego, żeby tam szybko coś zmontować, zgrać, wysłać, przesłać, to od razu oczywiście sprawdzam, jakie są wyniki tych naszych sportowców na innych arenach albo w ogóle co się wydarzyło w igrzyskach. Mój dzień pracy nie kończy się zazwyczaj na tym torze kajakowym i wieszczarskim, jako że z reguły popołudnia spędzam w studiu radiowej jedynki, no i tam mam dyżur, ale dzięki temu, że tam mam dyżur powiedzmy od 17 do 23, no to w tym studiu jest kilka monitorów i mam podgląd, co się dzieje na tych różnych arenach i wtedy orientuję się, co się dzieje na igrzyskach. Ale uważam, to może dziwnie zabrzmi, że taki ogólny obraz igrzysk więcej można zobaczyć, będąc na miejscu, obserwując zmagania naszych sportowców za pośrednictwem Telewizji Polskiej.
Ale jest coś, czego się chyba jednak nie da dotknąć, siedząc wygodnie na kanapie przed telewizorem czy słuchając radia, atmosfery.
Zdecydowanie tak. No, atmosfera, przede wszystkim emocje, klimat, pierwsze wrażenia, bo ja do dziś nie zapomnę, jak właśnie wspomniany Pekin, gdy po tym finałowym wyścigu naszej czwórki, gdy oni wyszli z tej łodzi potwornie zmęczeni i musieli udać się pod te stanowiska dziennikarzy z całego świata. No i udało mi się tam chyba nawet, nieskromnie powiem, nawet chyba przed telewizją byłem.
Brawo.
Pierwszy. I tego Konrada, i tego Marka, i razem z nimi popłakałem się, nagrywając rozmowę, bo no, to są niezapomniane chwile, niezapomniane przeżycia, które tylko można uchwycić właśnie będąc na miejscu. Tak jak już wspomniałeś, atmosfera, trybun, doping, wrzawa, kibice, no tak było w Pekin i Rio de Janeiro. Tokio niestety było tego pozbawione. To były igrzyska covidowe, bez kibiców, względy bezpieczeństwa, maseczki, kontrole, cudawianki, cuda niewidy, i brakowało właśnie tej atmosfery, bo nawet jeżeli powiedzmy, że na tych finałowych...
Bo czy to jest jeszcze sport, prawda? Jednak no, musi być
sport
ten
bez
oddech...
widza, bez kibica to nie jest już sport. To tak jak teatr ludzi. Bez publiczności. To jaki jest sens wystawiania sztuki, gdy na tych miejscach nikogo nie ma? No tak samo ze sportem. Jaki jest sens rozgrywania zawodów, gdy nie ma publiczności, nie ma kibiców i wtedy się tak nie przeżywa? Wiem, takich normalnych, zwykłych, przeciętnych kibiców nie było w Tokio, ale zawsze byli jacyś oficjele, zawodnicy, ekipy, dziennikarze, więc trochę tych ludzi na tych trybunach gdzieś tam przebywało i czyniło tą wrzawę, więc tak do końca pusto nie było.
Jarku, a ty co zapamiętałeś, co jest dla ciebie istotne, jeśli chodzi o tę atmosferę?
Sport na żywo to jest zupełnie inny sport. Niezależnie od tego, jaki będzie przekaz radiowo, telewizyjny, medialny, on jest tylko jakąś cząstką tego, co się dzieje wokół wydarzeń. Często jest tak, że na stadionie lekkoatletycznym, siedząc po drugiej stronie, widzimy mniej niż w przekazach medialnych, a jednak przeżywamy to dużo bardziej. Jesteśmy wychowani chyba w naszych domach na takiej miłości do sportu w ogóle jako takiego i dla nas cały czas Igrzyska Olimpijskie to jest absolutne święto czterolecia, najważniejsza impreza. Niezależnie od tego, jak dziwne dyscypliny sportu się w tych igrzyskach zaczynają pojawiać, my cały czas mamy wielki szacunek dla tych sportowców i chyba trochę zazdrości, że oni są jednak tymi, którzy wywalczyli prawo udziału w Igrzyskach Olimpijskich, bo my jesteśmy tylko elementem, który pozwala przekazywać ich wielkie emocje. Poza tym Igrzyska to duża szansa dla tych mniej znanych, mniej popularnych dyscyplin sportowych, żeby się przebiły do tego szerokiego odbiorcy, dlatego że my nie warunkujemy, czy to jest lekkoatletyczny mistrz olimpijski, wioślarski, kajakarski, czy może w kilku dyscyplinach, których nawet nazw trudno jest gdzieś wymienić. To jest piękne, że oni potem mogą razem przeżywać, sami zresztą to podkreślają, że raz na 4 lata spotykają się z ludźmi, których widzą, znają, ale widzą tylko i znają poprzez media i bezpośrednie, albo nawet nie bezpośrednie, tylko gdzieś tam z odległości kontakty. To jest super, jak widzimy ich emocje, te łzy tych dwóch wielkich terminatorów, to są rzeczy, których nie zapomnimy. Dorośli faceci, spełnieni mistrzowie świata, nagle sięgają po coś, co sobie wymarzyli i widać wyraźnie, że nie są w stanie nad tym zapanować. To są piękne chwile. Zresztą ten świat jest bardzo kolorowy, bo reprezentanci, którzy wychodzą czasami na zewnątrz, poza wioskę olimpijską, naprawdę to fajnie wygląda. Ten świat jest tak mega kolorowy, tak widać od razu, z kim ma się do czynienia. Rozpoznaje się czasami mega postaci. Mam wrażenie, ja przynajmniej tak to odbieram, że jesteśmy uczestnikami czy jakimś drobnym trybikiem wielkiego wydarzenia, w którym człowiek bierze udział i w którym naprawdę wiele wspomnień pozostaje. Mówił Artur o Pekinie. Ja z tego Pekinu, pierwszych igrzysk, na których byłem na miejscu, no generalnie chyba niczego jeszcze nie zapomniałem, co jest może aż trudne do uwierzenia, dlatego że to było pierwsze, człowiek gdzieś łapał
te
chwile.
To było
tak,
doznanie.
Poza tym mamy porównania z właśnie kibicami, o czym mówiliście, jak reagują, jak to wyglądało w Chinach, gdzie było to trochę poukładane, chociaż wszędzie było tych kibiców niby dużo. W Vancouver miałem taką przyjemność oglądania ludzi, którzy generalnie absolutnie sportem żyją. To się tak czuje, kapitalnie reagują, nawet na tych sportowców, których kompletnie nie rozpoznają, ale sportowiec, reprezentant, olimpijczyk, no to mega. Generalnie chodzą sobie tacy hrabiowie i takie księżniczki po mieście, niedotykalni, więc mam nadzieję, że w Paryżu będzie znów normalnie właśnie w ten sposób.
Oby było normalnie. Wspomniałeś, Jarek, Paryż, mi się przypomniała ta historia a propos, gdy zapytałaś o te dyscypliny, no to też właśnie miałem wioślarstwo i w czasie, gdy obserwowałem regatę, ale była przerwa, nagle dostaję telefon, sygnał, słuchaj, leć tam na ten tor kajakarstwa górskiego, bo Polak jest trzeci czy pierwszy po pierwszym finowym przejeździe i ma szansę na medal. No ja oczywiście wielkie oczy, gdzie ja w Szczecinie tu tor do kajakarstwa górskiego i trzeba za chwilę relacjonować przejazd zawodnika.
Jeszcze i co się tam wtedy dostać? Robi?
No przede wszystkim trzeba się dostać tam na tą arenę. Na szczęście ten tor, gdzie rywalizowali wioślarze i kajakarze, a tor do kajakarstwa górskiego był dosyć blisko siebie, więc w miarę szybko się przemieściłem. Znalazłem jakieś miejsce z dostępem na Telebim, żeby widzieć ten pierwsze początkowe, no bo są, tam nie było stanowiska, że tak powiem, dla dziennikarza radiowego, bo nikt nie zakładał, bo to nie jest tak, że mamy stanowiska
wszędzie,
w każdej arenie. Są wybrane. Wiadomo, tenis, bo możemy spodziewać się sukcesu Igi Świątek.
Bo to kosztuje wszystko.
I to też przede wszystkim właśnie kosztuje i to są olbrzymie pieniądze, więc to są, jest kilka takich naprawdę miejsc, gdzie wiadomo, no lekka atletyka, bo tam się będzie dużo działo, startują nasi i możemy liczyć na medale. Siatkówka, bo też mamy naszych reprezentantów. Pływanie, bo to jest też istotne. No i właśnie kajakarstwo, wioślarstwo, bo mamy dwie dyscypliny na jednym torze, więc przez cały czas trwania igrzysk. Ale gdy dochodzi takie strzelectwo, łucznictwo, kajakarstwo górskie, no to już nie ma tych stanowisk i trzeba sobie gdzieś tam radzić, znaleźć miejsce, gdzie widzisz cały przejazd naszego zawodnika, a nie tylko ostatnie 3-4 bramki, gdzie się on zbliża do tej mety, no i trzeba tam komentować.
No, no bo coś trzeba mówić.
Coś trzeba mówić jeszcze w miarę sensownie, logicznie i z emocjami, bo przecież płynie ten człowiek po medal, stoi przed swoją wielką szansą. No nie wykorzystał jej, ja chyba też nie, bo już więcej mi kajakarstwo górskie nie dane było do komentowania.
Ale to rzeczywiście jest trudna rzecz i od razu z góry państwa przepraszamy za wszelkie gafy czy drobne pomyłki, które się zdarzają, bo ja znowu o tym, że będę komentował żeglarstwo w trakcie igrzysk w Tokio, dowiedziałem się na 2 godziny przed rozpoczęciem igrzysk. Trochę mało czasu, żeby się do tego przygotować, mimo tego, że jesteśmy z wodą związani. Dlatego już teraz chciałem przeprosić Agę Skrzypulec. Miało być tylko finałowe wyścigi, tak mniej więcej po pół godziny, a skończyło się na tym, że codziennie byliśmy 4 godziny na wodzie, więc naprawdę szybka nauka, dużo czytania komentarzy, pewnie nie przejmowania się wszystkimi, które są, ale wyciąganie wniosków, nie jest to łatwe zadanie i jeżeli państwa nie zabiliśmy tym, co robimy, to bardzo się cieszymy.
A jeszcze z żeglarstwem to jest ta trudność, że z reguły konkurencje żeglarskie nie odbywają się w mieście igrzysk, tylko zupełnie gdzie indziej. O wiele, wiele kilometrów czasami bywa tak.
No, no
chociażby
w tym roku
teraz Marsylia i właśnie gdzieś tam na tej Polinezji francuskiej, więc to już
surferzy
w ogóle.
Surferzy mają tak, zostać tak przetransportowani i tam
szkoda.
Zmagania się odbędą.
Mogłem się bardziej zainteresować windsurfingiem, to może nie byłbym w Paryżu, a właśnie tam.
Ale, to jest jakiś pomysł
ale
na przyszłość.
Na to już za późno. Natomiast no tak jak zdradzę troszeczkę tej radiowej kuchni, jak to się odbywa, no bo też no, nie wysyła się człowieka ileś tam kilometrów od tego Pekinu, Tokio czy do Marsylii, jak w przypadku teraz w Francji, bo większość tych konkurencji żeglarskich będzie w Marsylii, tylko ewentualnie na ten finałowy dzień, gdy rozstrzyga się sprawa medali, więc to jest wyjątkowo trudne zadanie. Ja doskonale rozumiem Jarka, bo wspomniane przeze mnie strzelectwo, to dowiedziałem się powiedzmy w nocy, że rano mam wstać i jechać właśnie na konkurencję strzelectwa, gdzie no, w życiu się tą dyscypliną sportu nie zajmowałem i teraz szybko gdzieś tam przeglądać internet, a w Pekinie, tam gdzie mieszkaliśmy, też z tym bywało różnie, z dostępnością, co chwilę się zawieszało i tak dalej, więc to nie była taka prosta sprawa, praktycznie noc nieprzespana, dużo emocji, dużo nerwów, po czym się okazuje, że mam wejście 20 sekund, się rozpędzam, zaczynam mówić i słyszę na drugie ucho kończ, kończ! Więc czasami są takie nasze kulisy radiowej pracy.
Ale największą zaletą jest to, że ta doba rzeczywiście jest bardzo krótka przez okres samych igrzysk, ale proszę nam uwierzyć, ani razu nikt z nas nie zagląda i w ogóle nie pasjonuje się politycznym życiem w Polsce. Naprawdę, przez te 2 czy 3 tygodnie my tak odpoczywamy, męcząc się przy sporcie, że to jest genialna rzecz. Tego państwu też życzymy, żeby się zapomnieć w tej polskiej rywalizacji, nie marudzić, jak naszym nie będzie wychodziło, bo nie jest to łatwe zadanie zdobywać wszędzie i na każdej arenach medale i troszkę się wyluzujmy od tego wszystkiego, co nas na co dzień mocno denerwuje.
Zwłaszcza, że czekają no, nas naprawdę bardzo piękne igrzyska z dużą ilością naszych reprezentantów, bo
no
tak
właśnie,
to trzeba
powiedzieć. Padła taka, no powiedzmy, prognoza. Mówię oczywiście o prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, o Radosławie Piesiewiczu, który wspomniał o 16 medalach z taką, no można powiedzieć, nadzieją w głosie.
Jest to optymistyczna opinia. Daj Boże, żeby się oczywiście sprawdziła. Trudno będzie powtórzyć sukcesy, bo w Tokio było dosyć sporo medali, zwłaszcza w Królowej Sportu, w lekkiej atletyce, bo tam przecież te nasze sztafety mieszane i w chodzie, nie wspominając już oczywiście o rzucie młotem. Tu wydaje się, że Królowa Sportu nie będzie tak medalodajna dla naszych reprezentantów, ale mogę się oczywiście mylić. No, są duże szanse na medal w kajakarstwie, bo te nasze dziewczyny są naprawdę rewelacyjne i w kajakowej czwórce, i w dwójce. Trochę szkoda teraz to olbrzymie zamieszanie z Dorotą Borowską. Na razie nie została zgłoszona, ale rozpoczęła się walka. Nie wiemy, jak się zakończy. Być może
tam były zarzuty dotyczące dopingu.
No i zawodniczka się broni, że ten doping dostał się do jej ciała poprzez użycie maści dla psa. Nie wiemy, jak to się skończy. Życzę Dorocie Borowskiej tego, żeby mogła wystartować, bo pamiętam też tę zawodniczkę z Tokio, gdy zajęła czwarte miejsce w wyścigu C1 na 200 metrów. Nieprawdopodobny wysiłek od samego startu do mety. To jest tylko i aż 200 metrów. I tej dziewczynie tysięcznych części sekundy zabrakło do tego, żeby stanąć na podium. Tam niektórzy nawet twierdzili, że to już jest brązowy medal, ale jednak nie. Skończyło się tym najgorszym dla sportowców na igrzyskach miejscu, czyli czwartym, bez medalu, bo ten medal był naprawdę blisko. No i ona, pamiętam, że no postawiła sobie taki cel, żeby ten medal olimpijski zdobyć w tym Paryżu, że to tylko 3 lata, że da radę, że wytrzyma, że będzie bogatsze o to doświadczenie. Dlatego no, nie wiem, jak się ta sprawa zakończy. Dotychczas no, nie była złapana, jeżeli tak to mogę powiedzieć, na przypadku dopingu, więc mam nadzieję, że to naprawdę jakiś wyjątkowy zły zbieg okoliczności, przypadków i że to tą sprawę uda się odkręcić na korzyść zawodniczki, ale może być różnie. No bez Doroty Borowskiej w kajakarstwie medale będą, może nawet ten pierwszy historyczny złoty, bo z każdych igrzysk kajakarze przywożą medale, ale nie mają tego olimpijskiego złota. W wieślarstwie będzie ciężko naszej czwórce podwójnej. W kolarstwie Mateusz Rudyk, w kolarstwie torowym, daj Boże, może gdzieś tam się zakręci. No, no tych szans medalowych jest. No nie no, no umówmy się, to są korty Rolanda Garrosa. No,
właśnie.
To jest...
Korty Igi Świątek.
Korty Igi Świątek, więc no, Iga jest tam oczywiście zdecydowaną faworytką, ale ja też wiem, że igrzyska kreują również nowych bohaterów i często też niestety wielcy faworyci żegnają się z marzeniami o medalach.
O, presja tam będzie na pewno ogromna. Mówisz o takich nazwiskach, które rzeczywiście powinny o te medale gdzieś powalczyć, ale o Idze i o tym, że ona jest faworytką w Paryżu na tych swoich ulubionych kortach, mówią wszyscy. Proszę pamiętać, że dziennikarska grupa jest tam naprawdę bardzo liczna, że te spotkania w czasie konferencji i spotkań będą dotyczyły tylko kogo sobie wymarzy w finale i tak dalej, i tak dalej. Tam każdy mecz będzie naprawdę o to, żeby wyrwać coś z kortu i to po każdej stronie, więc łatwo nie będzie. Ja wierzę w naszych siatkarzy, że przebrną ćwierćfinał, choć to będzie na pewno dla nich trudne zadanie. Mamy kilka takich nowych szans, jak choćby wspinaczka, bo ona już nie jest w tej chwili tak zwanym omnium, czyli łączona tylko oddzielnie, więc te nasze dwie dziewczyny są w stanie absolutnie wdrapać się i to wspólnie nawet na podium, ale tak, medali lekkoatletycznych z pewnością będzie mniej, bo polski sport jest cały czas złożony z takich dużych pokładów szczęścia, to znaczy pojawia się trener, zawodnik, razem dochodzą do wielkich sukcesów, ale zaraz za nimi nie idą następne pokolenia, które mogłyby się od tego trenera i zawodnika uczyć, więc nie mamy żadnej szkoły kulomiotów, żadnej szkoły rzutu młotem, po prostu mamy wielkie postaci, które powoli nam się starzeją i jak one znikają, tak jak dziewczyny 4x400 metrów, nie mamy specjalnie jak wystawić sztafety.
To jest problem. W skoku łotyszce kobiet. Mieliśmy
absolutnie.
Anię Rogowską, Monikę Pyrek, były medale. I
po nich nic.
Skończyły karierę i nie ma skoku łotyczce praktycznie.
No dlaczego u nas się czegoś takiego nie praktykuje? Czy to wynika z tego, że sportowcy kończąc swoją karierę chcą już odpocząć od sportu? Czy nie ma takich tradycji, możliwości?
Znaczy to chyba największy problem to jest po pierwsze stworzenie systemu, zwłaszcza w sportach indywidualnych. Po drugie docenienie trenerów, którzy zajmują się młodzieżą. Oni nie mogą zarabiać 200 czy 300 zł i jeździć z tymi młodymi ludźmi na zawody, bo kończy się tak jak teraz, że większość tych trenerów ma dziś po 60, prawie 70 lat. To są już emeryci, którzy bawią się w sport, bo to kochają. To po pierwsze. Po drugie, no, trener, który prowadzi danego zawodnika, daną gwiazdę czy dane gwiazdy, powinien być w jakiś sposób systemowo zobligowany do tego, żeby pilnować czy trenować także ich następców, największe talenty, żeby wprowadzać jakieś nowe technologie czy nowy sposób trenowania. To jest trudne do rozwiązania, bo mówimy o dużych pieniądzach. Z drugiej strony, jeśli ma się zawodnika, który zarabia na przykład na startach międzynarodowych duże pieniądze i także trener dzięki temu jakieś pieniądze potrafi sobie odłożyć, no to dlaczego ma zajmować się młodzieżą? No ten system nie powstał. Siatkarze system stworzyli i to o dziwo przede wszystkim wśród mężczyzn, wśród kobiet wygląda to nieco gorzej i ten system pozwala nam po pierwsze być pewnym ich udziału na Igrzyskach Olimpijskich co 3 czy 4 lata, no tak musimy raz powiedzieć o tym Tokio. Po drugie oni cały czas są faworytami czy kandydatami do medalu. To nie będą łatwe igrzyska na pewno dla nich, ale nawet jeśli z tego zespołu, który w tej chwili jest zgłoszony, odejdzie 7 zawodników, to gwarantuję, że jakość tej gry wcale dużo słabsza nie będzie. Po prostu są tam następcy. To jest mega sprawa i tylko brać z nich przykład. Trwało to dużo lat, długo lat i trwało to przede wszystkim, tutaj nie zabrakło konsekwencji, to jest ważne.
To jest tak oczywiste, że aż dziwne, że tego się nie stosuje, powiem tak w skrócie.
Znaczy ja bym był taki jeszcze brutalny, bym powiedział tak, zabrałbym kilkanaście albo set milionów, które są wpompowywane w piłkę nożną i dał na sporty indywidualne albo sporty, które mogą nam przynieść medale Igrzysk Olimpijskich.
Wiem,
ale to
że
już jest
mój głos się nie liczy, ale jestem za.
Znaczy piłka jest w stanie się sama sfinansować.
Sama się
tak,
wyżywi.
Tak, absolutnie powinna sobie radzić, a te pieniądze, które są przekazywane w różny sposób, na szkółki, na dziwne rzeczy, które się też potrafią samofinansować, można przekazać na sporty, nazwijmy to w cudzysłowie niszowe, ale które mają perspektywę dla nas medali olimpijskich, bo tego potem brakuje.
Tak jak to robią Węgrzy, oni postawili, wybrali ileś tam swoich dyscyplin i co 4 lata zdobywają naprawdę worek olimpijskich medali.
No masz Holendrów, którzy nie mają gór, a na zimowych Igrzysk Olimpijskich wracają z workiem medali, bo mają łyżwiarstwo szybkie, a jeśli chodzi o sporty, no teraz jest dosyć dużo lekkoatletów, to prawda, ale kolarstwo zawsze było u nich mocne, jeśli chodzi o tor, zwłaszcza kobiety. No i postawili na takie rzeczy, chociaż w wioślarstwie też będziesz miał kilka medali, tak, bo postawili na zupełnie inny system szkolenia i tam naprawdę będzie sieczka medalowa.
To będzie prawda. Się działo. Chciałabym jeszcze zapytać o te wartości, które są wpisane. Chciałoby się, żeby były wdrukowane po prostu w tę ideę Igrzysk Olimpijskich. Oczywiście to różnie z tym bywa, ale spośród takich pięknych rzeczy, które tutaj się nam zdarzają, to, że w tych Igrzyskach weźmie udział 37-osobowa olimpijska reprezentacja uchodźców. Myślę, że to jest piękna idea.
Tak, bez wątpienia, bo dobrze jest, że ci ludzie też mają szansę spełnienia swoich sportowych marzeń. Ja bym jeszcze dodał do tego, że są te idee przestrzegane. Wiadomo, nasza uwaga główna poświęcona jest tej finałowej rywalizacji, gdy już dochodzi do tej walki o medal. Ale warto także spojrzeć czasami na eliminacyjne wyścigi, biegi w lekkiej atletyce, eliminacyjne wyścigi w kajakarstwie, w wioślarstwie, bo tam czasami są w pływaniu naprawdę egzotyczni sportowcy, którzy walczą z czasem, walczą ze swoimi słabościami po to, żeby przepłynąć ten dystans w tych eliminacjach, wiedząc, że nie mają żadnej szansy, żeby przejść do dalszego etapu, żeby dostać się do ścisłego finału, ale dla nich sam udział w tym wielkim sportowym święcie jest niesamowitym przeżyciem, olbrzymim wydarzeniem i wielką sprawą i często gęsto właśnie kibice niesamowicie entuzjastycznie przyjmują tych zawodników. My o nich czasami mówimy maruderzy gdzieś tam na końcu stawki dopływają, po co oni w ogóle startują i tylko trzeba czekać, to wszystko się opóźnia. Nie, warto właśnie docenić wysiłek każdego sportowca, a takich sportowców na szczęście też nie brakuje w każdej chyba praktycznie olimpijskiej dyscyplinie sportu.
Darek, Artur jest tutaj pełen takich dobrych, szczytnych idei. My rzeczywiście jesteśmy w ten sposób wychowani, ale ja mam wrażenie, że dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego od dłuższego czasu liczą się tylko i wyłącznie pieniądze. Ja dostałem wczoraj bądź przedwczoraj taką książkę grubą, co można zrobić w trakcie igrzysk, jeśli chodzi o media społecznościowe, co pokazywać, co nie, zajmują się naprawdę absolutnymi szczegółami i pierdołami. Natomiast o występach tych dziwnych postaci, z jednej strony tak, bardzo się cieszymy, że ten sport jest globalny, a z drugiej strony jak wytłumaczyć polskiemu pływakowi, któremu zabrakło 0,01 sekundy do wypełnienia minimum kwalifikacyjnego i nie idzie na igrzyska, a potem ogląda faceta z jakiegoś rzeczywiście dziwnego kraju, o którym nazwy pewnie do tej pory nie słyszał, który prawie się utopił płynąc 100 metrów w trakcie igrzysk olimpijskich. Muszą być jakieś zasady, bardzo czytelne dla wszystkich. Jeśli one będą spełniane, to jak najbardziej. Niech przyjeżdżają różne nacje, różne kraje, niech ten sport próbuje gdzieś zwyciężać, chociaż też wiemy o tym, że niestety igrzyska się skończą, a za 8 lat się dowiemy, że w różnych dyscyplinach sportu jednak nie wszyscy byli czyści. Potem już nikt nie wie, kto jest złotym medalistą, kto srebrnym. Sami sportowcy niestety w sytuacji, w której wiąże się ten splendor olimpijski z dużymi albo bardzo dużymi pieniędzmi, no niestety zwariowali i trudno to będzie opanować. Co nie zmienia faktu, że ja czuję już delikatne mrowienie, jestem przejęty, podrukowałem sobie masę rzeczy i na pewno jak zwykle przez pierwsze 2 czy 3 dni będziemy się zachowywać, jakbyśmy zaczynali pracę, bo to nie jest łatwe, musimy złapać gdzieś oddech i mega uczucie, że znowu coś starego jest dla nas tak nowe i fajne.
Że się znowu zaczyna od zera praktycznie, prawda?
I nawet te wszystkie kontrole przy wejściu, wyjściu z centrum dziennikarskiego już też nas nie będą aż tak denerwować i męczyć, chociaż naprawdę to aż do przesady, bo co chwilę trzeba wszystko wypakować z torby, zapakować, prześwietlają, sprawdzają. Pełno tych kontroli, zakazów, nakazów. Tu można podejść, tu nie można podejść, ale Polak też potrafi, także dajemy sobie zawsze radę.
To w takim razie życzę fantastycznych, cudownych, zawodowych i pozazawodowych przygód, poruszeń, wzruszeń, radości, łez. Jednak wolałabym, żeby to były łzy radości, a przede wszystkim właśnie pięknego sportowego święta i właśnie dobrych takich także zawodowych wrażeń. Ale skoro tutaj już padło 16 ze strony pana prezesa, to tak, żeby spróbować się zabawić w pytie, Artur, ile?
12.
Jarku. No właśnie, ja nigdy nie wiem, jak odpowiedzieć. Czy jako kibic, którym przecież jesteśmy, czy jako...
Entuzjasta.
Entuzjasta. To powiem 16, ale nie wierzę. Naprawdę, jeśli będzie 12 medali, to myślę, że to odpowiada absolutnie wartości w tej chwili, jaką sport i polscy sportowcy prezentują. Wszystko, co będzie ponad, to będzie absolutnie taki dodatkowy, opowiedziałbym, deser, więc cieszmy się z każdego medalu. Naprawdę, nawet gdyby miały być wszystkie brązowe, mi to pasuje.
Jak najbardziej.
Dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się jak wrócicie w tym samym gronie, porozmawiamy o tych igrzyskach, które wtedy już z tamtej perspektywy będą za nami.
Dziękuję bardzo. Ja usiądę nawet w tym samym miejscu, tak, że nie ma żadnego problemu.
Jarosław Marędziak, zapewnił Jarosław Marędziak, dziennikarz Telewizji Polskiej. Artur?
Ja oczywiście też z miłą chęcią się stawię.
Artur Dyczewski, dziennikarz Radia Szczecin. Wtorek, środa.
Wyloty.
Wyloty, tak. A Paris.